chlebem.
Szanowni Państwo, serdecznie witam. Przenosimy się do Turcji, do Stambułu, gdzie zgodziła porozmawiać się z nami pani Joanna Kuruçaylıoğlu. Skąd się pani wzięła w Turcji?
Poznałam męża w Polsce. Postanowiłam, że moje centrum życia, kariery zacznie się w Stambule, w Turcji.
Zmieniła pani religię, jeżeli wcześniej była pani religijna w Polsce?
Nie, tutaj nie zmieniłam religii, choć nawet powiem, że ponieważ już od 2012 roku jestem obywatelem Turcji i nie ma takiego obostrzenia ani takiego wymogu, żeby zmienić religię, więc pozostałam przy mojej dawnej religii.
Ale przy nowym nazwisku. Pani Joanno, Donald Trump, prezydent Ameryki, zagroził ostatnio Turcji, że zniszczy jej gospodarkę, jeżeli przekroczy granicę w Syrii. Czy taka deklaracja amerykańskiego prezydenta w jakikolwiek sposób wpływa na ludzi zwyczajnie na ulicach, na mieszkańców miast?
Wielka polityka oczywiście odbywa się pomiędzy prezydentami i różnymi politykami, a jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, to odkąd Turcja ma gorsze, że tak powiem, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszym takim czynnikiem na pewno było to, że lira bardzo spadła w stosunku do dolara amerykańskiego. Więc większość inwestycji zagranicznych, większość nawet towarów konsumenckich była określana w dolarach amerykańskich. Więc dużo produktów tą koleją rzeczy podrożało. Jedzenie również jest droższe. I jak na to reagują ludzie? Mogę powiedzieć, że nie ma jeszcze protestów na ulicach, ale pomimo, że życie jest droższe, płace nie wzrosły. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że na razie nastroje społeczne są, na pewno nie każdemu się to podoba, ale nie są jakieś takie, żeby doprowadziły do jakichś rozruchów czy zamieszek.
Pani Joanno, program nosi tytuł Za chlebem. Czy rynek pracy w Turcji jest otwarty dla Polaków? Co Polak może zawodowo robić w Turcji? Czy może założyć sobie firmę? Czy może szukać pracy u Turków? Czy są potrzebne pozwolenia w ogóle na pracę dla Polaków? I czy to jest w ogóle sens? Czy to jest opłacalne?
Oczywiście jest to opłacalne, tylko ten temat na pewno trzeba podzielić, że tak powiem, na takie dwie kategorie. Też zależy, co dany Polak chce robić. Jeżeli chce wykonywać zawód wyuczony w Polsce, dajmy tutaj na przykład zawód z sektoru medycznego, bądź zawód zaufania publicznego, jak adwokat lub notariusz, to tutaj już ścieżka, aby wykonywać wyuczoną pracę w Polsce, jest trochę dłuższa, ponieważ na przykładzie właśnie adwokata należy i zdobyć obywatelstwo i nostryfikować dyplom zagraniczny. Natomiast jeżeli chce się wykonywać pracę inne, powiedzmy zawód tłumacza, zawód nauczyciela w prywatnych szkołach, tutaj też bym musiała zaznaczyć, rynek jest bardzo otwarty na obcokrajowców. Tutaj jedynym obostrzeniem jest uzyskanie pozwolenia o pracę, o które oczywiście można wystąpić zanim wyjedzie się do Turcji i takie pozwolenie można złożyć wniosek w konsulacie tureckim w Polsce, w Warszawie, właściwie to jest ambasada. I z takim pozwoleniem przyjeżdża się, on również zastępuje pozwolenie na pobyt stały i można zacząć pracować, więc na pewno rynek jest otwarty. Tylko też trzeba określić, co chce się wykonywać.
A gdyby jakiś student z Polski zapragnął wyruszyć, a zaraz po studiach na przykład, albo w trakcie studiów, wyruszyć i poszukać pracy w Turcji, jest szansa, że znalazłby zajęcie i godziwą płacę?
Jeżeli chodzi o sektor szkół prywatnych, nauczania języka angielskiego, to oczywiście mógłby znaleźć pracę. Również sprzedaży talicznej bądź pracy przez internet nie ma problemów. Liczy się na pewno otwartość, chęć na nauki przynajmniej podstawowej języka tureckiego i można działać.
Turcja cieszy się złą sławą państwa zbiurokratyzowanego, skorumpowanego. Czy to są krzywdzące oceny?
Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że na pewno jest to krzywdzące stwierdzenie, ponieważ sama jestem prawnikiem i pracuję na co dzień do czynienia właśnie z tą taką biurokracją. I powiem tak, na pewno jak w każdym państwie istnieje jakiś system zależności i jest jakaś biurokracja, ale jeżeli przykładowo ma się wszystkie dokumenty, wszystkie wymagane czynniki, które pozwolą nam uzyskać dane prawo bądź o co się ubiegamy, tutaj nie ma problemu. Tym bardziej dla obcokrajowców, ponieważ Turcja nie tylko w stosunku do Polaków, ale ogólnie do obcokrajowców jest bardzo pozytywnie nastawiona. Jeżeli ktoś nie zna języka tureckiego, to nawet w urzędzie wszyscy są bardzo dobrze nastawieni, bardzo pomocni, bardzo dużo są po prostu życzliwi, więc no, biurokracja na pewno istnieje tak jak w każdym innym państwie, a czy jest, no na pewno może być owiana złą sławą, ale z mojej perspektywy jest to dosyć przerysowana sytuacja.
Czyli nieco krzywdzące odium spada na państwo tureckie. A co przeciętny Turek wie o Polakach i o Polsce? A ponadto, jaką u nich mamy markę Polacy jako ludzie, jako przedsiębiorcy, jako pracownicy?
Przeciętny Turek co wie o Polsce? Myślę, że na pewno słowo solidarność, Lech Wałęsa, każdy Turek będzie wiedział, z czym to się kojarzy. Kolejną rzeczą jest Polonezko, czyli polska wioska założona w 1843 roku przez księcia Adama Czartoryskiego. W języku tureckim jest to trochę inna nazwa, raczej w języku polskim jest to nazwa Adampol, właśnie od imienia założyciela, więc jest to taka, można powiedzieć, kolebka polskości. Żyją tam do tej pory osoby, które czują się Polakami, którzy kultywują polską kulturę. Na pewno Turcy o Polakach bardzo dobrze, mają bardzo dobre zdanie, ponieważ nasze stosunki dyplomatyczne mają ponad 600 lat. Tak, więc na pewno każdemu znana jest historia, choć do końca nie wiemy, czy to jest oczywiście prawdą.
Czy przybył już poseł Lechistanu?
Oczywiście, że podczas rozbiorów polskich tureckie państwo nie akceptowało, że takiego państwa jak Polska nie istnieje, nie przyjmowało tego do wiadomości. Nasze stosunki były zawsze dobre, przyjaźnie na nas patrzą obecnie i stosunki handlowe również bardzo teraz zaciśniają się. Coraz więcej inwestorów z Polski przyjeżdża do Turcji. Jeżeli chodzi o turystykę estetyczną, dużo Polaków przyjeżdża na operacje plastyczne do Stambułu. Więc myślę, że na pewno mamy dobrą opinię wśród tego narodu.
Pani Joanno, no należy jeszcze wspomnieć o rynku pracy na boiskach piłkarskich. Polscy piłkarze bardzo często grają w barwach klubowych ekip z Turcji. Ale wracając, wyczytałem, że w Turcji panuje dziki zachód telefonii komórkowej i są pułapki czyhające na obcokrajowców. Czy to prawda i jakie pułapki czyhają?
Zgadza się. Tutaj jest sytuacja taka, że obcokrajowiec, jeżeli przyjeżdża, jego numer telefonu zostanie zablokowany i nie będzie mógł wykonywać połączeń. Dlatego należy wykupić turecką kartę, dokonać rejestracji za pomocą paszportu. Jest to kwota właśnie dosyć duża, ponieważ początkowo wynosiła 100-150 lirów, a teraz jest 1500 lirów. Więc jest to, można powiedzieć, duży problem. Co robić? Na pewno od razu po przyjeździe należy udać się do jakiegokolwiek operatora i wykupić kartę i zarejestrować swój telefon. To należy zrobić, ponieważ po jakimś czasie telefon zostanie zablokowany.
Szanowni Państwo, gościem Państwa i moim ze Stambułu była pani Joanna Kuruçaylıoğlu z Turcji, Polka mieszkająca tam od roku 2015 i jak słyszę, nie bardzo nosząca się z pomysłem, aby do Polski wracać. Wracają Polacy do Polski czy nie?
Z Turcji to myślę, że nie wyjeżdżają. Pomimo kryzysu żyje nam się tutaj dobrze.
I na tym skończmy. Serdecznie dziękuję, życzę powodzenia i do usłyszenia.
Za chlebem.